Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Maryjność prymasa tysiąclecia. W najbliższą niedzielę, 12 września bieżącego roku, w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbędzie się beatyfikacja prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Róży Czackiej. Wprawdzie jest to niedziela, ale warto pamiętać, że dzień 12 września to w polskiej pobożności wspomnienie imienia Matki Bożej ustanowione przez papieża Innocentego XI na pamiątkę zwycięstwa nad Turkami króla Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. To dobra okazja, aby w przededniu beatyfikacji zatrzymać się chwilę nad maryjnością prymasa tysiąclecia. Właśnie jako prymas maryjny powszechnie postrzegany był kardynał Wyszyński. On sam często powtarzał: wszystko postawiłem na Maryję. Nawet stawiano mu zarzut, podnoszony do dziś, że w polskiej religijności doprowadził do swoistej mariolatrii, czyli tak dalece rozwiniętej czci Matki Bożej, iż całkowicie przesłoniła ona zawsze centralną w dziejach zbawienia rolę Chrystusa. Nie jest to jednak prawdą, lecz wielkim uproszczeniem. Zanim wejdziemy głębiej w ten temat, zwróćmy uwagę na ważne rozróżnienie pomiędzy maryjnością a mariologią. Maryjność jest przejawem pobożności skoncentrowanej na osobie Matki Bożej, która wyraża się w charakterystycznych modlitwach, praktykach czy działaniach ku jej czci. Natomiast mariologia jest jedną z dyscyplin teologicznych i polega na naukowym, zgodnie z zasadami uprawienia teologii, wydobywaniu z Bożego objawienia i nauczania Kościoła treści dotyczących osoby Matki Bożej. Te dwa sposoby zajmowania się Maryją są względem siebie komplementarne. Maryjność, oparta na doświadczeniu duchowym, inspiruje mariologię, ta zaś bada poprawność maryjności i daje jej mocne doktrynalne podstawy. Pierwsza jest raczej domeną duszpasterzy i ludu Bożego, druga bardziej domeną teologów. Czy zatem prymas tysiąclecia był mariologiem? Formalnie biorąc nie, gdyż oprócz studiów teologicznych jako warunku dopuszczenia do kapłaństwa w latach 1925-1930 odbył na KUL specjalistyczne studia z prawa kanonicznego, a potem jako wykładowca w seminarium włocławskim i redaktor periodyku pod tytułem Ateneum Kapłańskie dużo interesował się socjologią i społeczną nauką Kościoła. Nie tworzył też typowych publikacji mariologicznych. Natomiast pozostawił niezliczone homilie, kazania oraz przemówienia bogate w treści maryjne i niezwykle inspirujące dla mariologów. Z racji pełnionej funkcji prymasa i pasterza praktycznie całej Polski często przemawiał. Na przykład doliczono się, że tylko na Jasnej Górze w latach 1948-1981 wygłosił około 600 przemówień. Jego więc język istotnie różni się od stylu akademickiego wykładowcy. Nie zaniedbując jednak teologicznej precyzji, kardynał Wyszyński prezentował różne kwestie maryjne przy pomocy licznych porównań i obrazów, nierzadko zaczerpniętych z życia rodzinnego. W ten sposób chciał dotrzeć do wszystkich słuchaczy, aby pokazać im, jak ważną rolę na drodze do zjednoczenia z Bogiem i w dziele odkupienia dokonanego przez Chrystusa odgrywa jego matka. Prymas Tysiąclecia był więc bardziej dalekowzrocznym duszpasterzem, aniżeli akademickim teologiem. Niemniej jednak jego maryjne intuicje w kontekście czasów przełomu, zarówno w Kościele, jak i w Polsce, wciąż wzbudzają zainteresowanie i uznanie specjalistów od mariologii. Można zatem wskazać trzy najważniejsze nurty maryjności wielkiego prymasa, które w posoborowej mariologii okazały się bardzo twórcze, a poniekąd nowatorskie, na tle poromantycznej i czasem nazbyt emocjonalnej pobożności maryjnej. Jest to więc osadzenie całej jego maryjności w tajemnicy Przynajświętszej Trójcy, a także jej chrystocentryczne i eklezjalno-patriotyczne ukierunkowanie. Przyjrzyjmy się najpierw trynitarnym aspektom maryjności przyszłego błogosławionego. O takim ukierunkowaniu wymownie świadczy jego testament, który kończy się słowami: korząc się u stóp świętej Bożej wspomożycielki mojej, Bogu Rodzicy Dziewicy, Pani Jasnogórskiej, której służyłem jako niewolnik oddany jej w więzieniu w Stoczku Warmińskim, dnia 8 grudnia 1953 roku najpokorniej proszę ucieczkę grzeszników, aby była mi orędowniczką przed tronem Trójcy Świętej. Amen. Innym przejawem rozumienia roli Maryi jako szczególnej orędowniczki i matki, która nigdy nie skupia na sobie uwagi, ale zawsze prowadzi do Boga w Trójcy Jedynego, jest jego biskupie zawołanie. Pierwotnie brzmiało ono Soli Deo, to znaczy samemu Bogu. W 25. rocznicę swojej sakry dodał drugi człon, Per Mariam, Soli Deo Per Mariam, oraz oświadczył: wiem, że z tej drogi zejść nie mogę i nie chcę. Doświadczenie mnie pouczyło, że tylko na tej drodze, przy pomocy dziewicy wspomożycielki Pani Jasnogórskiej, można czegoś dokonać w Polsce. Wierzę, że nie ma innej drogi dla zachowania naszej wierności Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, jak tylko ta droga. Możemy być zupełnie spokojni, gdyż za przykładem służebnicy Pańskiej służymy Chrystusowi. Oto tajemnica mojego życia oraz strategia służby biskupiej. W świetle tej wypowiedzi jasno widać, że wspomniany zarzut przesadnej maryjności prymasa Tysiąclecia jest całkowicie niezasadny. Trzeba natomiast stanowczo stwierdzić, że maryjność prymasowskiej posługi kardynała Wyszyńskiego nie była dodatkiem czy ozdobą jego walki o Kościół i naród. Maryja była zasadniczą jego siłą. To właśnie wyniesiona z domu rodzinnego cześć dla Matki Bożej otwarła go na całość problematyki polskiego Kościoła, również w jego społeczno-politycznym wymiarze. Wsłuchał się w dziejowe doświadczenie Polski i w jej przedziwne ukierunkowanie ku Jasnej Górze, dzięki czemu pozwolił ukształtować zarówno siebie, jak i Kościół Polski w szkole dziewicy z Nazaretu. Obejmując po śmierci prymasa Augusta Chlonda ster Kościoła w naszej ojczyźnie, dobrze zapamiętał jego prorocze słowa, że jeśli przyjdzie zwycięstwo, to z pewnością przyjdzie przez Maryję. Drugim charakterystycznym rysem maryjności prymasa Tysiąclecia jest chrystocentryzm, który od początku kapłaństwa kształtował się najpierw pod wpływem lektury pism księdza Karola Żorneta, a następnie świętego Ludwika Marii Grignon de Montfort. Jego zaś dojrzewanie do oddania się w niewolę Chrystusowi przez Maryję dokonało się podczas uwięzienia, najpierw w Stoczku Warmińskim, a następnie w innych miejscach. Oddał się wprawdzie Matce Bożej, ale była to tylko droga do całkowitego oddania się Chrystusowi. Kardynał Wyszyński nie zatrzymał się na niej, lecz Matkę Bożą uczynił swoją drogą i pomocnicą w lepszym, całkowitym oddaniu się Chrystusowi. Tak więc w całej drodze prymasowskiego zawierzenia kardynał Wyszyński jest bardzo chrystocentryczny. Taka też jest i taka powinna być zdrowa maryjność, bo tego uczy pokorna służebnica pańska. Być całkowicie dla Chrystusa, tak jak ona. Inspiracji do skupienia uwagi na Zbawicielu poprzez zapatrzenie się w Maryję i naśladowanie jej, zapewne prymas tysiąclecia uczył się wpatrując w jej jasnogórskie oblicze. Na cudownym obrazie Maryja swym pięknem przyciąga uwagę pielgrzyma, a następnie dyskretnym gestem prawej dłoni przekierowuje ją na Syna. Takie też odniesienie do Chrystusa przez Maryję mocno wybrzmiewa w ułożonych przez kardynała Wyszyńskiego jasnogórskich ślubach narodu, które stały się początkiem wielkich przemian. Wszystkie inicjatywy czy dzieła maryjne podejmowane przez księdza prymasa zawsze miały kierunek chrystocentryczny, zawsze prowadziły do Chrystusa. Sobór Watykański II, którego aktywnym uczestnikiem był również prymas tysiąclecia, w 8 rozdziale Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium omawia doniosłą rolę Maryi obecnej w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Ten właśnie nurt osobistej i polskiej maryjności rozwijał przyszły błogosławiony. To właśnie on wraz z innymi polskimi biskupami, m.in. kardynałem Karolem Wojtyłą, postulował, aby ówczesny papież święty Paweł VI wraz z ojcami soboru ogłosił Maryję Matką Kościoła. I tak się faktycznie stało. Papież na zakończenie trzeciej sesji Soboru Watykańskiego II ogłosił uroczyście Maryję Matką Kościoła, zawierzając jej Kościół i ludzkość w Bazylice Świętego Piotra 21 listopada 1964 roku. Ten akt w maryjności i mariologii Kościoła Powszechnego wyznaczał nowy etap, nowy początek. Natomiast dla kardynała Wyszyńskiego zawierzenie Kościoła Maryi, szczególnie w obliczu komunistycznych represji i opresji, było już sprawdzoną, pewną drogą. Pamiętajmy, że od kilku lat po Polsce wędrowała wtedy przecież kopia jasnogórskiej ikony, dokonując cudu odrodzenia duchowego wiernych i dodając im odwagi. Przywołany tu fakt każe nam na koniec zauważyć jeszcze jeden ważny rys maryjności prymasa tysiąclecia, a mianowicie bardzo mocne związanie czci dla Matki Bożej z umiłowaniem ojczyzny jako królestwa jej i jej syna. Dzięki temu ten wielki człowiek mógł skutecznie wychowywać naród w duchu prawdziwych wartości zakorzenionych od tysiąclecia w zbiorowej świadomości Polaków, broniąc go przed programową laicyzacją, a zarazem przed grożącym społeczną destrukcją skrajnym nacjonalizmem. Zapewne potrzeba wielu jeszcze studiów zaangażowanych mariologów, aby z maryjności przyszłego błogosławionego wydobyć całe bogactwo jego maryjnego programu życia duchowego i strategii duszpasterskiej.